Zapowiadany od kilku miesięcy rządowy program Polski Ład zaskoczył część nauczycieli i funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy otrzymali niższe pensje. Rząd zapowiada korektę wynagrodzeń, a także tarczę antyinflacyjną 2.0, która ma złagodzić skutki stale rosnących cen. Tymczasem koncern Meta, czyli administrator Facebooka, usuwa społecznościowy profil partii Konfederacja, który obserwowało 670 tysięcy osób. O tych wszystkich wydarzeniach minionego tygodnia będę rozmawiał z podlaskimi parlamentarzystami. Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok, Michał Buraczewski. Zapraszam. A moimi gośćmi są senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Komorowski. Jest z nami także poseł Konfederacji Robert Winnicki. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
I jest w studiu przy ulicy Świerkowej poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Rewolucję podatkową krytykują otwarcie ci, którzy otrzymali niższe wypłaty. Zanim jeszcze porozmawiamy z senatorem Markiem Komorowskim, mam nadzieję, że za chwilę uda się odzyskać łączność, zapytam posła Nowej Lewicy Pawła Krutula. Polskiego Ładu nie poparliście w Sejmie, a zakłada ten program między innymi podniesienie progu kwoty wolnej od podatku. Dlaczego byli państwo przeciwko temu rozwiązaniu?
Panie redaktorze, drodzy państwo, nie poparliśmy Polskiego Ładu, bo jak widać ta ustawa była pisana jak większość ustaw Prawa i Sprawiedliwości na kolanie. Oczywiście tutaj przykład, który pan podał, jest pozytywny. Niemniej jednak ja powiem państwu, jak to działa w Prawie i Sprawiedliwości, że najpierw w PiS-ie jest wymyślane chwytające hasło, na przykład Polski Ład. Później konferencja premiera Mateusza Morawieckiego dużo i o niczym. Następnie zbierają się specjaliści i kminią, jak to ubrać w ustawy i finansowanie, które pierwotnie miały pochodzić z Unii Europejskiej. Jak wiemy, środki zostały zablokowane. W mękach powstaje Polski Nieład, gdzie masowo Polki i Polacy dowiadują się, że PiS obniża im wynagrodzenia, emerytury, cierpią przez rządzących, nauczyciele, służby mundurowe i tu wychodzi szydło z worka. PiS mówił murem za mundurem, ale nie tyczy się to wynagrodzeń mundurowych. Żenada, to jest prawdziwe podziękowanie służbom mundurowym, którzy 24 godziny na dobę bronią granicy polsko-białoruskiej. Kpina. Rząd nie powinien podać się do dymisji. Takie jest stanowisko lewicy i to, co wprowadzili, co mundurowi, co nauczyciele widzą na paskach, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to jest po prostu straszne i przerażające, jak dbają o nasze społeczeństwo rządzące.
Słyszę ostre słowa krytyki. Mam już sygnał, że połączyliśmy się z senatorem Markiem Komorowskim. Halo, czy się słyszymy?
Tak, słyszymy się. Dzień dobry. Witam wszystkich.
Dzień dobry, panie senatorze. No, głosy krytyki płyną zewsząd, od ludzi, którzy otrzymali niższe wypłaty. Związkowcy ze skarbówki także krytykują zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu. Stąd pytanie do pana, panie senatorze, czy może słyszał pan jakieś pozytywne recenzje tych zmian?
Tak, słyszałem pozytywne recenzje tych zmian. Trzeba powiedzieć, że jest to historyczna obniżka podatków realizowana w ramach Polskiego Ładu. Na niej skorzystał niemal 18 milionów Polaków. W ich pieniądzach, portfelach zostanie blisko 17 miliardów złotych. To, o czym mówił przed chwilą pan poseł, faktem się stało, że wypłaty wynagrodzeń, które tych grup, które były są dokonywane z góry. Czyli...
No i sam prezes Jarosław Kaczyński przyznał w ostatnim wywiadzie...
Tak, że po prostu tam nieścisłość w realizacjach, w regulacjach podatkowych, ona zostanie, czy już została naprawiona i jeszcze w styczniu te kwoty zostaną wyrównane i na pewno nikt na Polskim Ładzie nie straci. No, zasadą Polskiego Ładu jest wzmocnienie, i to zdecydowane wzmocnienie klasy średniej, którego wzmocnienia do tej pory nie było. I to jest pozytyw w sam sobie. Nam Polski Ład jest potrzebny nie tylko do wzmocnienia klasy średniej, ale do wzrostu gospodarczego, do utrzymania tempa w tej trudnej sytuacji rynków światowych i rynku Europy Europejskiego, który jest aktualnie.
Panie senatorze, mówiąc o klasie średniej, czy mówi pan też o przedsiębiorcach, którzy narzekają na wyższe obciążenia?
zdecydowanie znaczy wyższe obciążenia. Znaczy generalnie z oceną Polskiego Ładu trzeba trochę poczekać. Zobaczyć, jak on zacznie funkcjonować, jak te wszystkie przepisy, te wszystkie programy wsparcia rodzin, też i przedsiębiorców, samorządów, jak to zafunkcjonuje na dłuższej perspektywie czasu. No trudno oceniać od razu już alarm i tak dalej w pierwszych dniach, gdzie ten Polski Ład zostaje wdrożony. On jest.
Czyli potrzebujemy czasu na to, żeby.
To jest polityka długofalowa. My mamy dojść. Mamy dość w perspektywie do mniej więcej roku, takie są założenia roku 2030, do poziomu krajów zachodnich w Unii Europejskiej.
Panie senatorze, ale start tego programu, no wizerunkowo fatalny. Czy ktoś poniesie odpowiedzialność za ten wizerunkową porażkę? Czy mówi się o dymisjach w rządzie?
Nic nie słyszałem na ten temat, żebyśmy na ten temat tutaj mówili. To jest kwestia po prostu zapisów przepisów podatkowych odnośnie zaliczki na podatek dochodowy. No to zostanie skorygowane i tego na pewno nie będzie, jak już można powiedzieć, że już w tej chwili nie ma tego.
No ale panie senatorze, przepraszam bardzo, macie rzeszę urzędników, którzy nad tą ustawą powinni pracować. Ta ustawa liczy prawie 800 stron. Jest kilkadziesiąt tam ustaw w niej zawartych. Ja uważam, że zrobiliście coś tragicznego. Pomimo tego, że w COVID-zie umiera coraz więcej Polek i Polaków, to jeszcze zafundowaliście obniżenia emerytur i wypłat. No, ktoś powinien ponieść za to odpowiedzialność, w urzędach skarbowych nie wiedzą, jak to naliczać. Duże firmy księgowe też nie wiedzą, co z tym zrobić. To po prostu jest jeden wielki bajzel nieład, a nie Polski Ład.
Zwracam się do posła Pawła Krutula, który tutaj mówi o dużym nieładzie. Czy nie jest pan za podwyżką tych minimalnych wynagrodzeń? Bo z tego, co się orientuje, te najmniejsze świadczenia, chociażby emerytalne, jednak wzrosły, a w dobie szalejącej inflacji wydaje się to bardzo potrzebne, żeby teraz ci najmniej zarabiający otrzymywali.
Ale oczywiście tak, że powinno to wzrastać. Nie zapominajmy, że na Polskim Ładzie też straci prawie 400 tysięcy rencistów i emerytów. Zostaną im obniżone emerytury. Także nie wiem, jak państwo proszę się wytłumaczą. Stracą emerytury. Proszę państwa, słuchać fachowców. W dużej tej mierze jest bardzo wielu górników. Nie wiem, jak państwo im to wytłumaczycie, że będą mieli niższe uposażenie, mniejsze emerytury.
Proszę państwa,
no ale to już widać, jak zaczęliście. Także to należy się spodziewać.
Do ładu są takie, że osoby zarówno pracujące, jak i emeryci, którzy zarabiają lub pobierają emerytury do wysokości 12 800 zł brutto miesięcznie, nie stracą. Osoby, które zarabiają powyżej tej kwoty i emeryci, jeżeli dostają emerytury powyżej 12 800 zł miesięcznie brutto, no będą, nie zyskają na Polskim Ładzie w jakiejś wysokości, po prostu no to, coś dopłacą. To jest około 10% społeczeństwa. No 90% społeczeństwa na Polskim Ładzie zyska, a na pewno nie straci.
Najmniej zarabiający Polacy, to ich dotyczy podniesienie kwoty wolnej od podatku. I tutaj zwróciłbym się do posła Konfederacji Roberta Winnickiego, ponieważ politycy Konfederacji od dawna postulowali podniesienie tej kwoty wolnej od podatku. Czy to jest dobre rozwiązanie, czy jako Konfederacja jesteście zadowoleni z tego, że chociaż ten próg został podniesiony?
Podniesienie kwoty wolnej od podatku to jest takie zdrowe jabłko w koszu pełnym zgniłków, jabłek absolutnie niestrawnych, niejadalnych, którym jest nieład. Znaczy, myśmy najgłośniej, najostrzej krytykowali ten program, jak tylko został ogłoszony w zeszłym roku, z jednego prostego powodu. Pan senator mówił o wspomaganiu i budowaniu klasy średniej. Otóż klasa średnia, co do zasady, to jest ta klasa, która to są ludzie, którzy utrzymują się i tworzą dochód przede wszystkim pracując w sektorze prywatnym, będąc przedsiębiorcami czy będąc jakimiś twórcami, wytwórcami jakichś dóbr, którzy są właśnie często samozatrudnieni, czy mają przedsiębiorstwa, małe firemki. w nich wasz nieład uderza. I to było na poziomie założeń, tak? Na poziomie już tego, o którym wiedzieliśmy w ubiegłym roku. Natomiast to, co się wydarzyło i co się wydarza dzisiaj, to jest jedna wielka katastrofa. Dlaczego jest, skąd się wzięła ta katastrofa? Mianowicie ten nieład, który rząd zafundował, nie jest bowiem całościową, kompleksową reformą podatkową. On na system podatkowy po prostu nakłada, to jest nowa łata. Nakłada łatę. I teraz, kiedy się okazało...
Na czym polega ta łata? Co no zostało zmienione?
Ta łata polega na przesunięciach, tak?
Halo, halo?
Najubożsi dostaną niewiele, a ci, którzy zarabiają lepiej, stracą trochę na tym. I ogólnie system, jeśli chodzi o na przykład ochronę zdrowia, dostanie trochę więcej pieniędzy na to, co lepiej zarabiający wpłacą. Problem polega na tym, że przy galopującej inflacji nikt nie odczuje tych podwyżek specjalnie, które są w Nowym Ładzie, a motywacja do tego, żeby był rozwój gospodarczy, jest przeciwna. Te rozwiązania są antyrozwojowe, a nie prorozwojowe, podatkowe, które są tam zawarte.
Panie pośle, natomiast ale może tak jak Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje, trzeba czekać na te efekty wiele miesięcy i teraz na początku, kiedy ten program zaczął obowiązywać, jeszcze może nie należy, tak jak sugeruje Prawo i Sprawiedliwość, wyciągać takich, można powiedzieć, zdecydowanych wniosków.
Ale panie redaktorze, ja tylko opowiem, co się dzieje teraz w Ministerstwie Finansów. W Ministerstwie Finansów od tygodnia nie śpią, nie jedzą, chodzą na rzęsach. Totalne wariactwo panuje, bo ponieważ z tego, co ja wiem, nieoficjalnie Kaczyński zagroził Morawieckiemu dymisją z powodu ogromu setek tysięcy ludzi, którzy liczyli na to, że zyskają, a dostali obniżone pensje, czy nieliczni nawet obniżone emerytury, jak znana mi osoba z mojej rodziny, bo jeszcze sobie dorabia na działalności gospodarczej i zamiast 1600 zł emerytury dostała 1450. Właśnie w związku z tymi zaliczkami na podatek, więc jest totalna panika w Ministerstwie Finansów. I teraz co oni robią? Na tą łatę wielką, jaką jest nieład pisowski, naszywają dziesiątki nowych łat. Znaczy system podatkowy, który...
Może to są te korekty, o których mówi Ministerstwo Finansów?
No to są te korekty, tylko te korekty, z tych korekt wyjdzie potwór Frankensteina. System podatkowy nasz był nieprosty przed pisowskim ładem, nieładem. A po tym, co się teraz odbywa, po tych reformach ładu, które mają miejsce i to, co się teraz naprędce odbywa w Ministerstwie Finansów, czyli masowa produkcja rozporządzeń zmieniających, które powodują, że urzędy skarbowe otwierają oczy, pracownicy urzędów skarbowych.
I otwierają drzwi.
Że księgowi otwierają oczy, bo nie wiedzą, co mają robić, to będzie potwór Frankensteina.
Ja tak wspomniałem o tym otwieraniu drzwi nieprzypadkowo, ponieważ od jutra urzędy skarbowe będą otwarte dłużej, od 8 do 19, właśnie po to, żeby Polacy mogli zasięgnąć informacji, otrzymać wyjaśnienie wątpliwości związanych z programem podatkowym. I zwracam się teraz do senatora Marka Komorowskiego. Panie senatorze, zawiodła kampania informacyjna, czy przepisy podatkowe są tak bardzo skomplikowane, że trzeba decydować się tak szybko na takie kroki, jak właśnie teraz, otwieranie urzędów skarbowych i takie, można powiedzieć, łatanie przepisów, o którym też wspomniał poseł Robert Winnicki.
Znaczy, zgodzę się z panem posłem w tym tylko zakresie, że przepisy podatkowe w Polsce nie są proste. I w związku z powyższym trzeba je korygować w miarę szybko. To już i pan redaktor wspomniał, i prezes Kaczyński się wypowiadał na temat tego, że no, jakiś błąd przy wdrożeniu został wprowadzony. Dotyczy on pewnej grupy osób, które pobierają uposażenia z góry. To został skorygowany, ale pamiętajmy o tym, że prawie 9 milionów Polaków przestanie płacić podatek dochodowy, że są szereg programów jest rodzinnych, PIT 0 dla rodzin 4+, ulgi dla seniorów, czyli osób, które posiadają uprawnienia emerytalne, a pracują. bez do kwoty.
Mamy szereg programów wsparcia, tak.
Bez podatku. No jest szereg zapisów, które i promują osoby w wieku seniorów w wieku emerytalnym i promują polskie rodziny.
Tak czy inaczej, bałagan na samym początku wdrożenia programu Polski Ład jest.
Nie powiedziałbym, że bałagan, tylko po prostu wyszło interpretacja i zapisy odnośnie zaliczek na podatek dochodowy, ale to spowodowało dużą lawinę. Opozycja zaraz wykorzystuje i nazywa Polski Ład inaczej. Poczekajmy, dajmy możliwość wdrażania tego ładu polskiemu rządowi i ocenimy to po dłuższym okresie czasu.
Efekty na pewno będziemy...
na pewno będą następować na bieżąco.
Efekty i korekty przepisów na pewno będziemy obserwować na bieżąco.
Panie
i
redaktorze, jeszcze
relacjonować.
Panie redaktorze, tak jak pan powiedział, drzwi od urzędów skarbowych będą jutro otwarte. Tak jak patrzę tutaj za okno, mamy przymrozek, także drodzy białostoczanie, podlasianie, możemy pójść do urzędów skarbowych się ogrzać, bo tam niczego się nie dowiemy, bo w rządzie nie wiedzą, jak to załatać, tym bardziej w punktach w całym kraju.
Bądźmy optymistycznie, wszystkim naszym słuchaczom życzymy jak najlepiej, żeby połapać się w tym gąszczu przepisów podatkowych. Te wszystkie korekty, które przyjdą i wyrównania pensji będą bardzo istotne, biorąc pod uwagę, że cały czas ceny rosną, a w reakcji na inflację rząd przygotowuje drugą tarczę antyinflacyjną. O niej porozmawiamy za chwilę. Proszę koniecznie zostać z nami. W naszej audycji zajmujemy się najważniejszymi wydarzeniami minionego tygodnia. Było już o reformie podatkowej w ramach Polskiego Ładu. Teraz czas na opinie dotyczące zapowiadanej drugiej tarczy antyinflacyjnej. W grach politycznych gościmy podlaskich parlamentarzystów. Są z nami senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Komorowski, poseł Konfederacji Robert Winnicki oraz poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul. Według Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w grudniu przekroczyła 8,5%, jest najwyższa od ponad 20 lat. Jutro rząd ma ogłosić szczegóły dotyczące drugiej tarczy antyinflacyjnej, a dzisiaj w wywiadzie dla Interi minister finansów Tadeusz Kościński zapowiedział, że tarcza ma pomóc najmniej zarabiającym Polakom. Czy poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul również postuluje wsparcie skierowane do najbiedniejszych?
Proszę Państwa, dla najbiedniejszych oczywiście, że trzeba wspierać jak najbardziej, ale tak jak pan redaktor powiedział następnie, mamy najwyższą inflację od 20 lat, a co ciekawostka, w przyszłym budżecie Prawo i Sprawiedliwość zawarła, że inflacja będzie wynosiła 3,3%. Proszę Państwa, no czy tam pracują amatorzy, niedoświadczeni,
panie
niewykształceni
pośle.
Ludzie?
No panie
jak
pośle,
można takie coś zapisać? Mamy 8,5, 8,6, jeżeli chodzi o inflację. Mamy drożyznę niesamowitą. Jak można tak działać i takich zapisów
wszyscy
dokonywać.
Sobie zdajemy sprawę
nie,
z tego,
nie
że...
zdają sobie z tego Polki i Polacy zdania, bo wszystko nam
galopuje. Nie wszystko zależy od rządu.
Nie wszystko zależy od rządu, ale rząd powinien mieć prognozy i się do tego przygotowywać. Jeżeli mamy wzrost, jeżeli chodzi o dochody, to powinniśmy te środki przekazywać, a nie kilkadziesiąt procent rośnie cena chleba, masła, oleju i wszelkich produktów w koło.
To jaki pomysł ma Lewica, żeby zatrzymać inflację?
Przede wszystkim postulowaliśmy na to, żeby obniżyć maksymalnie VAT do 15% do okresu, do którego zaczniemy wychodzić z tej inflacji. To byłoby dużym bodźcem dla najmniej zarabiających, dla klasy średniej, o którą tutaj Prawo i Sprawiedliwość tak się upomina, a które najbardziej dostanie przez to w kość. No,
na razie rząd zapowiada obniżkę VAT-u na żywność, na paliwa. To za mało?
Oczywiście, że za mało. Trzeba iść dalej, jeżeli chodzi o obniżki, jeżeli jest taka możliwość. Zobaczcie Państwo, idąc nawet do fryzjera, ile kosztuje strzyżenie, ile będzie kosztowało za 2 tygodnie, jeżeli chodzi o piekarzy, jeżeli chodzi o, nie wiem, kosmetyczki, o sklepy osiedlowe, jak ta żywność, ceny żywności galopują. Nie możemy się temu biernie przyglądać i powinniśmy dużo wcześniej reagować. Wiadomo, że ta inflacja przyjdzie, że środków z Unii Europejskiej przez premiera, przez ministra Ziobry nie dostaniemy i póki co nic nie widać, żeby te środki do nas wpływały. Przez jedną osobę cały kraj cierpi. Nie może tak być. Powinniśmy dawno tego ministra odwołać zamknąć Izbę Dyscyplinarną, czego żąda od nas Unia Europejska i na co się wstępnie
zgodzili. Się kwestia praworządności, inflacji.
No ale to się jest wszystko powiązane ze środkami i przez to całe społeczeństwo cierpi, że Prawo i Sprawiedliwość ze swoimi przystawkami nie może się porozumieć.
Senator Marek Komorowski, czy praworządność, brak pieniędzy z Funduszu Odbudowy i inflacja wynikająca, tak jak mówi poseł Nowej Lewicy Paweł Krutol, czy z tego wynika inflacja, czy z decyzji dotyczącej Trybunału Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego może wynikać inflacja? Czy środki z Krajowego Funduszu Odbudowy by pomogły teraz na przykład w prowadzeniu kolejnych programów osłonowych?
Na pewno by pomogły i na pewno pomogą. Proszę Państwa, inflacja to problem globalny. Na inflację trzeba spojrzeć z dwóch jak gdyby pozycji. Czy my mamy inflację wewnętrzną, czy jest inflacja zewnętrzna. No, to nie jest tak, że tylko w Polsce występuje, bo gdyby tak było, że było tylko w Polsce występowała inflacja, a w innych krajach europejskich, światowych, Stanach Zjednoczonych takiej inflacji nie było, to byśmy mogli tutaj dużo mówić na temat działań rządu. Ale inflacja to efekt pandemii, to jest konsekwencja budowy gazociągu Nord Stream 2 i manipulacji cenowych Gazpromu. To też pakiet klimatyczny Unii Europejskiej, opłaty za uprawnienia do emisji CO2, które szybują do góry.
Panie senatorze, czy ta walka z inflacją obecnie to jest nierówna walka i wszystko zależy od czynników zewnętrznych, czy jednak rząd może coś zmienić, żeby jednak wyhamowała?
To wspomniałem o tych czynnikach zewnętrznych, natomiast wewnątrz rząd robi wszystko, żeby zniwelować te wszystkie koszty związane z inflacją. I trzeba tutaj pochwalić zdecydowanie rząd, bo dotychczasowe rządy to nie robiły nic. No, słyszymy wypowiedzi poprzedniego premiera o jakichś tam guzikach. Widzieliśmy, jakie były podwyżki dla emerytur. Dla emerytów po 32 zł, a nawet i parę złotych. W tej chwili jest propozycja, i to jutro premier będzie ogłaszał najprawdopodobniej tarczę inflacyjną 2.0, w których jest zakładane są obniżki VAT na paliwa, na inne akcyzy na minimum Unii Europejskiej. Są inne podejmowane działania, które mają zrekompensować ten wzrost inflacji.
No właśnie, premier Mateusz Morawiecki zapowiada obniżkę VAT-u na paliwa, mimo że jeszcze nie wyraziła na to zgody Komisja Europejska. To zapytam posła Konfederacji, czy taka suwerenność w podejmowaniu decyzji pana cieszy?
Panie redaktorze, no mnie cieszy, może ta satysfakcja jest gorzka, ale to Konfederacja proponowała 2 miesiące temu obniżkę radykalną VAT-u na paliwo, tylko problem polega na tym, że wtedy Biuro Analiz Sejmowych na nasz projekt ustawy odparło, że nie można wprowadzić w Unii Europejskiej takiej ustawy, bo się Komisja Europejska nie zgodzi i to jest niemożliwe. No teraz się okazuje, że rząd jednak może to wprowadzić. Ja się bardzo cieszę, że rząd w rozpaczy wreszcie sięga po rozwiązania, które Konfederacja proponowała już dawno. Teraz co do przyczyn inflacji. Przyczyny są zasadnicze trzy. Pierwszą przyczyną jest oczywiście drukowanie pieniędzy na potęgę w kolejnych tarczach, które osłaniały fakt wprowadzania lockdownów.
I tak jak mówi rząd, chroniły miejsca pracy.
I tak jak mówi rząd, chroniły miejsca pracy zagrożone przez lockdown, który rząd razem wprowadzał. Zresztą przy poparciu wszystkich sił politycznych w Sejmie poza Konfederacją. My byśmy przeciwko lockdownom, jakby nie było tych lockdownów, to by nie trzeba było drukować pieniędzy i inflacja byłaby radykalnie mniejsza. I teraz,
a jaka byłaby sytuacja w szpitalach w takiej
pozwoli
sytuacji?
Pozwoli pan, że dokończę. Bardzo podobna. Bardzo podobna była sytuacja w szpitalach.
Spasjansa to wyszło.
Nie z pasjansa, panie pośle.
Tak, tylko największą umieralność mamy po II wojnie światowej i przodujemy, jeżeli chodzi o umieralność w Europie i faktycznie...
Zgoda i lockdowny nic w tej sprawie nie zmieniają.
A coraz młodsze dzieci, chorują na COVID.
Radykalnie
przejdzie się pan do szpitala.
Niewiele. Ja wiem, co się dzieje w szpitalach, panie pośle. I przykłady...
I planowe, panie pośle, pozwólmy się wypowiadać. Operacje są odkładane.
oczywiście, że są odkładane i oczywiście, że służba zdrowia jest sparaliżowana, bo się widzi tylko jedną chorobę od półtora, od prawie dwóch lat. I to jest realny problem. Natomiast lockdowny nie zmieniają, zresztą przepraszam bardzo, to nie ja jestem autorem tej tezy, tylko pan minister Niedzielski powiedział dwa miesiące temu, że lockdowny niewiele dają w sensie sytuacji epidemicznej. Czyli cała awantura, którą PiS przy poparciu Platformy, Lewicy, PSL-u wprowadzał w Sejmie, okazała się mało warta czy nic nie warta. Ale drukowanie pieniędzy rzeczywiście powoduje inflację. Drugi powód, dla której jest inflacja, to są te, o którym senator powiedział, są te powody ogólnoświatowe, bym powiedział.
No właśnie, panie pośle.
A po trzecie, tylko skończę, a po trzecie, bo pan poseł Krutul tu proponuje więcej Unii, a po trzecie problemem jest polityka energetyczna oczywiście Unii Europejskiej i energetyczna i klimatyczna i więcej Unii Europejskiej w żaden sposób nam nie pomoże, tylko nam jeszcze bardziej może zaszkodzić w tej sytuacji. Nam jest potrzebna niezależność od tego dyktatu unijnego, zresztą dosyć utopijnej polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, która się czkawką już odbija w wielu państwach, chociaż w Polsce najbardziej. I nam jest potrzebna niezależność od tej polityki, a nie wbrnięcie dalej w tym kierunku, w którym będziemy mieli rosyjski gaz via niemiecka rura.
Mówimy o Nord Stream 2.
Zamknięcie naszych kopalni, na co oczywiście rząd PiS się zgodził, skapitulował, ale przy oklaskach Lewicy, Platformy i wszystkich poza Konfederacją. I do takiej sytuacji zmierzamy, bo ceny energii, ceny paliwa to są podstawowe też ceny, ich wzrost to są podstawowe składniki wzrostu inflacji, bo wszystko... Paliwo i energia są we wszystkim, jak w chlebie, w cenie chleba.
Stąd od razu swoje kolejne pytanie kieruję do senatora Marka Komorowskiego. Czy Polska może pozwolić sobie na pewną niezależność też polityczną, decyzyjną od komisji instytucji unijnych? I czy stać nas na niezależność energetyczną? Na ile my możemy sobie na to pozwolić?
Znaczy to zobaczymy, na ile sobie możemy pozwolić. Trudno mi jest tutaj mówić o tej takiej globalnej polityce i rozwiązaniach w Unii Europejskiej, ale trzeba na pewno pochwalić działania pana premiera w tym zakresie i wnioski składane do organów europejskich odnośnie tych rozwiązań dotyczących akcyzy, dotyczących obniżenia podatku VAT. Generalnie trzeba powiedzieć, ja bym jeszcze na to spojrzał w ten sposób, że pakiet klimatyczny, który był wprowadzany w Unii Europejskiej i zakładał redukcję emisji od 2005 roku, było to w sytuacji wówczas, kiedy nie mieliśmy pandemii. W sytuacji i on zakłada redukcję o 55% do 2030 roku emisji.
I pańskim zdaniem ta polityka jest szkodliwa, bo wpływa na wzrost cen energii.
To znaczy ta polityka, nie chcę mówić, czy jest szkodliwa, ona po prostu globalnie, no, redukcja emisji musi nastąpić CO2 w świecie i w Europie. Natomiast w sytuacji tej pandemii, wystąpienia takiego kryzysu, jaki występuje w gospodarkach europejskich, ten cały program, ten pakiet klimatyczny wydaje się, że powinien być zamrożony na jakiś okres czasu, nie wiem, roku, dwóch lat, żeby dać możliwość odbicia się gospodarkom w poszczególnych krajach, nie tylko w Polsce, ale i w krajach Unii Europejskiej.
I żeby to wszystko wpłynęło na spadek cen energii.
Tak, żeby to wpłynęło na cenę energii. I czy w tym kierunku pójdzie Unia Europejska, tego nie wiem, ale takie zapytania i takie wnioski ze strony Polski są składane. Zobaczymy, to jest po prostu...
Będziemy obserwować rozwój sytuacji i decyzje.
I Polska, trzeba powiedzieć, że ta tarcza antyinflacyjna 2.0 to jest koszt około 6-7 miliardów złotych. To są kolejne pieniądze, które rząd desygnuje po to, żeby po prostu mniejsze skutki dla przeciętnego gospodarstwa domowego, dla przedsiębiorców również, były jak najmniejsze skutki związane z inflacją.
Będziemy monitorować tę sytuację.
Może jeszcze doda, kto te środki wypracował. Przecież nie rząd, tylko przedsiębiorcy.
Te środki wszyscy wypracowujemy.
Oczywiście. Właśnie tutaj stawiamy... A środki czekają w Unii Europejskiej, ale przez nieudolną politykę zagraniczną nie mamy tych środków.
Zobaczymy te środki z Unii Europejskiej.
Tutaj stawiamy kropkę.
Na pewno będziemy z nich korzystać.
Tutaj stawiamy kropkę, bo porozumienia w tej sprawie na pewno żadnego nie osiągniemy, ani wspólnych wniosków, a już za chwilę porozmawiamy o wolności słowa w internecie, a to w związku z usunięciem przez Facebooka profilu Konfederacji. Zostańcie Państwo z nami. Dziś w audycji podsumowujemy ważne wydarzenia polityczne minionego tygodnia. W środę koncern Meta, czyli administrator Facebooka, usunął społecznościowy profil partii Konfederacja, który obserwowało 670 tysięcy osób. O tym także porozmawiamy w grach politycznych z senatorem Prawa i Sprawiedliwości Markiem Komorowskim, posłem Konfederacji Robertem Winnickim oraz posłem Nowej Lewicy Pawłem Krutulem. Głosy oburzenia decyzją administracji Facebooka płyną od polityków Konfederacji, którzy nieraz mówili o potrzebie szczególnej ochrony swobody działalności gospodarczej. Czy zatem w taką swobodę nie wpisuje się decyzja o usunięciu profilu partii z popularnego serwisu? Poseł Robert Winnicki.
Oczywiście, że nie. Szanowni Państwo, to jest jeden z kluczowych tematów, nie dlatego, że Konfederacja została nim dotknięta, nawet nie dlatego, że 670 tysięcy ludzi, bo z tej perspektywy trzeba też na to patrzeć, straciło swój kanał, swoje źródło informacji, a jeśli weźmiemy pod uwagę zasięgi, to było wiele milionów odbiorców co miesiąc, jeśli chodzi o profil Konfederacji, ale no to jest kwestia tego, jak będzie wyglądał XXI wiek.
No właśnie, a czy już patrząc pod samym, tak biorąc pod uwagę kwestie wolnościowe, czy administracja Facebooka, jakby nie było medium, nie ma prawa ingerować w treści publikowane na swojej stronie, chociażby tak jak mogą to robić inne redakcje?
Więc po kolei idąc. Administracja Facebooka po pierwsze połamała swoje własne standardy społeczności, które są zresztą niejasne, mętne i czysto arbitralne, jeśli chodzi o decyzje w stosunku do Konfederacji. To jest po pierwsze. Po drugie, administracja Facebooka to administracja medialnego monopolisty. XXI wiek to wiek, w którym wolność ludzi i narodów, walka o wolność ludzi i narodów rozegra się w mniejszym stopniu pomiędzy państwami, jak to było do tej pory, a w większym stopniu przede wszystkim jeśli chodzi o dominację globalnych koncernów. Globalne koncerny Big Techu czy Big Pharma, czy związane też z innymi dziedzinami, starają się narzucić całym narodom, całym społeczeństwom pewne swoje zasady, czy przyjęte przez kierownictwo, przez tych, którzy tymi koncernami zarządzają.
Administracja Facebooka w Państwa przypadku informowała, że przyczyną usunięcia profilu było złamanie regulaminu dotyczącego informacji o COVID-19. Znane są szczegóły, czy kwestionowaliście istnienie pandemii, tak jak to robił publicznie wielokrotnie Wasz poseł Grzegorz Braun?
Konkretnie administracja Facebooka zwróciła nam uwagę na jeden materiał wcześniej, potem nie mieliśmy kontaktu przez 2 miesiące i była to wypowiedź profesora Kuny, profesora medycyny, która miała miejsce na antenie Polsatu. I myśmy ten materiał po prostu wrzucili w internet. Znaczy wypowiedź profesora medycyny, który wypowiada się na antenie jednej z telewizji, została sklasyfikowana przez Facebooka jako ta niedopuszczalna, która skutkować będzie ten. Znaczy proszę Państwa, to jest totalizm. To jest nowy totalizm, to jest radykalne kneblowanie wolności słowa. Ci globalni giganci, którzy mają monopol w poszczególnych działkach, tak jak media społecznościowe mają, są monopolistami czy quasi-monopolistami rynku, po prostu nie mogą cenzurować legalnie działających organizacji, partii politycznych, czy parlamentarzystów w danym państwie. Nie może być tak, że ktoś w Dolinie Krzemowej w Stanach Zjednoczonych podejmuje decyzję, żeby kilka milionów Polaków odciąć od źródła informacji i komunikacji między ludźmi, których wybrali do parlamentu. To jest absolutnie niedopuszczalne, tym bardziej, że te globalne korporacje nie działają na rynku tak rozumianym, jak było do tej pory tradycyjnie, zwłaszcza te korporacje technologiczne. Te wszystkie zasady, które obowiązywały, ten podział na trzy sektory, rządowy, biznes i trzeci sektor stowarzyszeń, organizacji, teraz by trzeba było uzupełnić, że mamy czwartego gracza w tym wszystkim, jednego z najsilniejszych w postaci globalnych korporacji. Brak uregulowania zasad ich działania prowadzić będzie do totalnego zamordyzmu i do totalnego totalizmu. Zresztą widzieliśmy to w zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych zmowa korporacji tych big techu, tych technologicznych, doprowadziła do tego, że urzędującego jeszcze prezydenta Stanów Zjednoczonych wyłączono z sieci i zablokowano
powodem takiego działalność. Powodem takiego wyłączania z sieci są zdaniem Facebooka fake newsy i stąd zamykane są profile. Tutaj skieruję swoje pytanie do posła Nowej Lewicy Pawła Krutula. Czy taką formę walki z dezinformacją w sieci pan popiera?
Proszę państwa, to są dwie rzeczy. Oczywiście wolność słowa jest bardzo ważna i istotna i w XXI wieku jak najbardziej powinna mieć miejsce. Niemniej jednak ja tutaj mam mieszane uczucia, bo oczywiście też zdarzało mi się patrzeć, co na tym koncie się dzieje. I mam tutaj pretensje do filtrowania z antyszczepionkowcami w sytuacji tej, gdzie z kwartału na kwartał coraz więcej umiera Polek i Polaków. I jeżeli takie treści tam się odnajduję, a już nie wspomnę, co tam się dzieje w komentarzach, bo tam jest dopiero wolna Amerykanka i zagadnienia poruszane, które tam były o nieszczepieniu się, nie do końca mi pasują i nigdy się z nimi nie pogodzę i nie zgodzę.
Czy profile powinny być usuwane?
Na pewno wpisy, które tak jak powiedziałem wcześniej, promują nieszczepienie się w momencie, w chwili tej, gdzie Polek i Polaków ubiera coraz więcej, powinny być usuwane.
Posłowie Konfederacji przygotowali projekt ustawy, który zakłada karę 50 milionów złotych za ograniczenie dostępu w mediach społecznościowych dla organizacji politycznej. Czy ten projekt może liczyć na poparcie Prawa i Sprawiedliwości, senator Marek Komorowski?
Znaczy, proszę państwa, ja bym się jeszcze tylko odniósł na moment do blokowania kont. To już pan poseł Winnicki wspomniał, panu urzędującemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, panu Trumpowi, Twitter zablokował konto czasowo, Facebook i Instagram. I chciałbym tylko przypomnieć, że wówczas komisarz Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton porównał blokadę kont Trumpa do zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku w Nowym Jorku. A kanclerz Niemiec, pani Merkel, stwierdziła, że prawo do wyrażania opinii może ingerować tylko państwo, a nie medium. I to jest, proszę państwa, no, wolność słowa to jest podstawowe prawo obywatelskie. Można się zgadzać, można się nie zgadzać, ale nie można według mnie blokować w ten sposób kont, które są.
Jeżeli czy poprzecie projekt przepisów regulujących i karających koncerny za cenzurowanie treści?
Jeżeli taki projekt przepisów trafi do parlamentu, na pewno będzie dyskusja i na pewno będziemy na ten temat dyskutować, ale już pan minister Ziobro złożył projekt ustawy też w tym zakresie, więc zobaczymy, co wyjdzie z prac parlamentarnych. Tam jest w tym projekcie ministra sprawiedliwości ma być powołana 5-osobowa Rada Wolności Słowa, która będzie stać na straży konstytucyjnej wolności wyrażania poglądów w serwisach społecznościowych, a Sejm będzie ją wybierał na 6-letnią kadencję kwalifikowaną większością 3/5 głosów.
I będziemy obserwować prace legislacyjne nad nowymi regulacjami.
Żeby powołać tą radę, musi być konsensus całego parlamentu i to by dobrze służyło tej radzie, bo żadna siła polityczna nie powoła po prostu sześcioosobowego takiej rady, jeżeli kwalifikowana większość jest 3/5 głosów. I na pewno będziemy tutaj się przyglądać i temu projektowi rządowemu, mówię to jako parlamentarzysta, i temu projektowi Konfederacji.
I tutaj stawiamy kropeczkę, będziemy obserwować prace legislacyjne nad tymi dwoma projektami dotyczącymi wolności słowa w internecie, a wolność słowa to fundament demokracji, o czym mówił laureat ostatniej Nagrody Nobla, Dmitrij Muratow, rosyjski dziennikarz, oby ten fundament, wolność słowa była w kraju i na świecie respektowana. Ważne wydarzenia polityczne minionego tygodnia komentowali podlascy parlamentarzyści, senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Komorowski. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Poseł Konfederacji Robert Winnicki.
Dziękuję, kłaniam się państwu.
Oraz poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, szczepmy się. Do widzenia.
Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Za chwilę na naszej antenie popołudnie z Polskim Radiem Białystoki Andrzej Bajgus. To były Gry Polityczne, Michał Buraczewski. Życzę państwu udanego poniedziałku.